aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Na audiencji ogólnej papież apelował do Kościoła, aby zgodnie z wolą Soboru stał się zaczynem dla świata. Nasilają się prześladowania chrześcijan w krajach islamskich. 12 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Wychodząc od soborowej wizji Kościoła, papież zachęcał na audiencji ogólnej wiernych, by byli dla świata wzorem w przezwyciężaniu uprzedzeń i nienawiści. Wspomniał o tym również w słowie do Polaków.
Przynależność do ludu Bożego wymaga od nas, byśmy byli Bożym zaczynem dla świata. Nieśmy braciom orędzie Ewangelii, przypominając o bliskości Boga, o którym wielu dzisiaj zapomina. Niech świadectwo waszego życia rodzi w sercach ludzi nadzieję, dodaje im odwagi, budzi ducha wiary. Wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławiam.
Papież wystąpił też ze zdecydowanym apelem przeciwko wykorzystywaniu dzieci.
Wszystkie dzieci powinny móc się bawić, uczyć, modlić i rosnąć we własnych rodzinach w zgodzie, miłości i spokoju. Tymczasem tylu ludzi zamiast pozwolić się im bawić, czyni z nich niewolników, co stało się plagą. A to jest ich prawem i naszym obowiązkiem. Spokojne dzieciństwo pozwala dzieciom patrzeć z ufnością na życie i przyszłość. Biada temu, kto zdusza w nich radosny poryw nadziei.
Na dzisiejszej audiencji ogólnej był rabin Abraham Skorka, dyrektor seminarium rabinicznego w Buenos Aires, wieloletni przyjaciel papieża Franciszka.
Łączy nas bardzo silna i szczera przyjaźń, w której chodziło nam o to, by przekazać wspólne przesłanie społeczności Buenos Aires. Nie przypadkiem napisaliśmy wspólnie książkę, będącą zapisem naszych rozmów. Nie przypadkiem nagraliśmy 30 programów telewizyjnych. Był to owoc wzajemnego zbliżenia oraz opowiedzenia się za wartościami biblijnymi, za słowami naszych wspólnych proroków. Ja dwukrotnie zaprosiłem go do świątyni naszej wspólnoty, do synagogi, aby przekazał nam swe przesłanie na nowy rok. On zaś zaprosił mnie do seminarium, bym uczył przyszłych kapłanów.
Postępuje islamizacja Nigerii. Islamiści postawili na edukację. Na celowniku ugrupowania Boko Haram znalazły się szkoły. Będziemy atakować wszystkie szkoły, które nie uczą islamskiego prawa szariatu, zapowiedzieli terroryści i słowa dotrzymali. W ostatnich miesiącach zaatakowali kilkadziesiąt placówek oświatowych. Ich taktyka okazuje się skuteczna. Do raz zaatakowanej szkoły nauczyciele i uczniowie już nie wracają. W północnej części kraju utrzymały się tylko te szkoły, gdzie uczniowie poznają Mahometa. Grzywnę ponad 14 tysięcy dolarów orzekł egipski sąd pierwszej instancji w Luksorze wobec Demiany Abdenlur za obrazę islamu i proroka Mahometa. Skazana koptyjka ma 23 lata i jest nauczycielką.
Oskarżenie złożył ojciec jednego z jej uczniów. Przestępstwa znieważenia islamu, a także uprawiania prozelityzmu na rzecz chrześcijan miała dopuścić się w czasie lekcji prowadzonych w szkole podstawowej w Al-Sej Sultan w Luksorze na południu Egiptu. Stowarzyszenie Wolności Opinii i Słowa w tym kraju przeprowadziło niezależną od sądu kwerendę. Wynika z niej, że skazana w czasie zajęć jedynie porównywała ze sobą różne religie. Większość uczniów zaprzeczyła, jakoby miała przy tym obrażać islam.
Nauczycielka została zatrzymana 4 maja, ale po wpłaceniu kaucji areszt wobec niej zawieszono. Proces odbywał się przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa i w obecności przedstawicieli organizacji koptyjskich. W czasie jego trwania na zewnątrz demonstrowali islamiści, którzy po ogłoszeniu wyroku zaprotestowali przeciwko nałożeniu ich zdaniem zbyt niskiej kary. Warto przypomnieć, że według nowej egipskiej konstytucji obraza islamu jest w tym kraju przestępstwem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Indie to kraj mozaika, w którym można spotkać również chrześcijan różnych obrządków. O syryjskich chrześcijanach świętego Tomasza w tym kraju z księdzem Mateuszem Potocznym, sprawującym liturgię w obrządku łacińskim oraz bizantyjskim, rozmawia Hanna Honisz. Audycję przygotowało Radio Plus Opole. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Ksiądz studiował język syryjski w Indiach. Po co znajomość tego języka?
Pytanie o zasadność studiowania syryjskiego w Indiach. Bo syryjski geograficznie, powiedzmy sobie, byłby dobrze umiejscowiony na Bliskim Wschodzie. Jednak na Bliskim Wschodzie od czasu arabizacji, konkwisty arabskiej, język syryjski zaczął wymierać. Natomiast w południowych Indiach od, powiedzmy sobie, 54 roku, około naszej ery, po narodzeniu Chrystusa, są obecni chrześcijanie syryjscy, tradycji syryjskich, i tego języka w liturgii do dziś używają. Znajomość tego języka przede wszystkim ułatwia zgłębianie zarówno teologii syryjskiej, bardzo głębokiej i nieznanej dzisiaj nam, jak również całego bogactwa liturgicznego.
Ksiądz studiował w Rzymie kościelne nauki wschodnie. Jest ksiądz zainteresowany kościołami wschodnimi różnych obrządków. I ten język syryjski jak najbardziej pomaga sprawować liturgię.
Tak, ja jestem księdzem dwóch obrządków. Jestem księdzem diecezji opolskiej, łacińskim. Od kilku lat także sprawuję liturgię bizantyjską, więc najczęściej w języku ukraińskim. Język syryjski daje możliwość pójścia jeszcze krok głębiej, nieco dalej. Poznanie właśnie tej liturgii należącej do grupy kościołów syryjskich. No i w konsekwencji także celebrowania tej liturgii. Chociaż no tutaj uprawnień do jej celebrowania nie mam. Natomiast koncelebrowałem i powiedzmy sobie praktycznie ten język też wykorzystywałem w liturgii.
Zacznijmy od początku. Skąd chrześcijaństwo znalazło się w Indiach? Komu zawdzięczamy wiarę w Jezusa Chrystusa na tamtych terenach?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Dla nas Europejczyków bardzo często, jeżeli już ktoś słyszał o chrześcijanach w Indiach, to słyszał o chrześcijanach kościoła łacińskiego. Ci jednak, czyli nasi współbracia w wierze, powiedzmy sobie, pojawili się tam dopiero po czasach kolonizacji portugalskiej, a więc stosunkowo późno. Wcześniej, właśnie w 54 roku około, po narodzeniu Chrystusa, według tradycji dotarł tam święty Tomasz. Święty Tomasz, wysłany przez kolegium apostołów, tak mówi legenda, tradycja, miał udać się w nieznane strony wschodu. Tradycja mówi, że dotarł do Indii, chociaż nie ma żadnych namacalnych dowodów na jego obecność tam. Poza grobem w Chennai, którego też, powiedzmy sobie, prawdziwość trudno dzisiaj ocenić. Ale jest bardzo bogata tradycja. Od wczesnego średniowiecza właściwie ojcowie kościoła, niektórzy, na przykład Jakub Saruk, pisali o obecności chrześcijan asyryjskich, a więc należących do grupy kościołów wschodu, kościołów Dalekiego Wschodu. Od świętego Tomasza nazywamy ich chrześcijanami świętego Tomasza, chrześcijanami syryjskimi.
Ta wspólnota syryjskich chrześcijan przetrwała tyle wieków, natomiast w Indiach są także obecni chrześcijanie innych obrządków. Skąd wzięły się te podziały?
Do czasu przybycia pierwszych kolonizatorów zasadniczo wszyscy chrześcijanie należeli do asyryjskiego kościoła wschodu. Po przybyciu Portugalczyków, to była pierwsza kolonizacja, miejscowi chrześcijanie zaczęli być niejako, może nie przymuszani, ale zachęcani do zmiany obrządku, bowiem dla misjonarzy łacińskich każdy inny obrządek wschodni był heretyckim. Więc jesteście heretykami, dlatego zmieńcie, przejdźcie do kościoła łacińskiego. Część przeszła, część się zbuntowała. I to już pierwszy podział. Później były kwestie liturgiczne. Czy jeżeli już się połączymy z Rzymem, to mamy wziąć ich liturgię, czy możemy zachować własną? Część zachowała, część nie zachowała. I kolejny podział. I to tak możemy mówić jakby przez swoistego rodzaju pączkowanie. Te kościoły zaczęły się dzielić i rozrastać. I to jest pierwsza kolonizacja. Druga kolonizacja to jest kolonizacja holenderska, która w kwestiach liturgicznych i w kwestiach religijnych, no powiem sobie, wiele nie zdziałała, natomiast przygotowała grunt do kolonizacji brytyjskiej, protestanckiej. I tak powstały znowu kościoły protestanckie tam. Mamy bardzo ciekawą historię kościoła, który nazywa się Kościół Martoma, Kościół Świętego Tomasza, także do tej grupy kościołów Świętego Tomasza zaliczany, ale sama jego nazwa Martoma odnosi nas do korzeni, a jest to kościół tyle ciekawy, że chociaż kościół wschodni, mający przebogatą wschodnią liturgię, to teologicznie jest kościołem protestanckim.
Pojawia się istna mozaika różnych wyznań, religii, tradycji w Indiach. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi podział kastowy, do tego dochodzi religia hinduistyczna, która także jest bardzo podzielona. Jak odnaleźć się w takiej rzeczywistości?
Odnalezienie się w takiej bogatej, przebogatej mozaice dla Hindusa, dla człowieka tam mieszkającego, nie jest najmniejszym problemem. Dlatego, że oni są przyzwyczajeni do różnorodności. Ja tam miałem przyjemność, zaszczyt pół roku mieszkać wśród chrześcijan należących do kościoła syromalankarskiego, katolickiego, bo też mamy odpowiednik niekatolicki. Cechą tego kościoła jest to, że celebruje liturgię w oparciu o tradycję zachodnio-syryjską, czyli powiedzmy sobie na Bliskim Wschodzie podobną do kościoła maronickiego, a różną od kościołów syro-orientalnych, czyli powiedzmy sobie w samych Indiach od kościoła syro-malabarskiego. Liturgia przebogata, liturgia na co dzień sprawowana w języku malajalam, od święta w języku syryjskim, liturgia naznaczona niezwykle bogatą teologią ojców syryjskich. Hymny świętego Efrema, hymny Jakuba Saruk, innych ojców kościoła, to jest właściwie dla przeciętnego człowieka tam literatura obowiązkowa i znana, doskonale znana. Co w naszym kontekście kulturowym, zapytajmy kogokolwiek o hymny Augustyna czy kogokolwiek innego, no byłby mały problem, myślę, że nawet wśród nas duchownych niejednokrotnie.
A jakie zwyczaje takie typowo dla Hindusów przeszły do tradycji, do obrzędowości chrześcijan tej wspólnoty?
Chrześcijaństwo indyjskie, to syryjskie na początku było pozbawione jakichkolwiek wpływów tamtejszych inkulturacji, było mocno zabarwione wpływami judaistycznymi. I do dzisiaj na przykład w liturgii, chociażby w liturgii Wielkiego Tygodnia, kościół syromalankarski zachowuje żydowską paschę, czyli dokładnie takie same obrzędy jak Żydzi w swojej pasze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kulturalne indyjskie, z czasem zaczęły się pojawiać oczywiście. Przede wszystkim liturgia syryjska w Indiach musi być liturgią kolorową i niesłychanie głośną. O ile w kościele syromalankarskim nie jest to jeszcze jakoś mocno obecne, o tyle w kościele syromalabarskim liturgia przypomina, no powiedzmy sobie, dosyć dobrze zorganizowane przyjęcie z keyboardami, z perkusjami, gdzie biskup czy celebrans główny no wydaje się takim czasami dla nas, ludzi z zachodu, po prostu jakimś DJ-em. I to dosyć dobrym. Jest to liturgia niezwykle uroczysta, czasami może zaskakująca nas, no ale przede wszystkim głośna, no i kolorowa. Ta inkulturacja indyjska, powiedzmy sobie, jest obecna także w architekturze. Kościoły muszą mieć piękny, jasno-różowy kolor. W kościele wewnątrz obrazy są bardzo indyjskie, a więc wszystkie kolory, jakie możliwe. To, co przyjdzie komuś do głowy, a jest związane z religią, winno się tam znaleźć. Więc spotkałem kościoły, gdzie na jednym obrazie spotyka Pan Jezus dobry pasterz, Pana Jezusa ukrzyżowanego i niejako z sobą rozmawiają. I to jest takie bardzo indyjskie. To jest takie pozbawione może wszelkich dogmatów artystycznych zachodnich, ale przemawiające do tamtego człowieka.
A kwiaty, kadzidełka, zapachy orientalne?
Tak. Z kadzidełka, te takie typowe dla Indii, z drzewa sandałowego chociażby, są w liturgii używane bardzo rzadko, ale są. Na przykład Wielki Piątek. Dalej kwiaty. Kwiaty przeróżnego kolorytu, przeróżnej denominacji w kościele są zawsze obecne. Powiedzmy sobie takim elementem inkulturacyjnym z całą pewnością, choć niekoniecznie typowo indyjskim, ale azjatyckim, jest wchodzenie do świątyni bez obuwia. Świątynia jako to miejsce najświętsze, powiedzmy sobie z punktu widzenia judeo-chrześcijańskiego, możemy się odwołać do czasów Mojżesza, kiedy Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, zdejm sandały, miejsce, na którym stoisz, jest święte. No ale to samo robią hinduiści, to samo robią buddyści. Więc myślę, że to bardziej niż odwołanie tutaj do judeo-chrześcijańskich korzeni, ma po prostu swoje korzenie w kulturze indyjskiej.
Miał ksiądz okazję przeżyć święta zarówno Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocne tam w Indiach. Nie było choinki, nie było śniegu, nie było 12 potraw. Czym te święta odróżniały się i dlaczego były wyjątkowe?
Święta były wyjątkowe, może tak, Boże Narodzenie było wyjątkowe, bo było dosyć smutne. Powiedzmy sobie, liturgia Bożego Narodzenia rozpoczęła się o godzinie 18, w Wigilię trwała 4 godziny. Była to msza święta z nieszporami, tak byśmy po naszemu powiedzieli, chociaż jest to bardzo, bardzo duże uproszczenie. Ale to właściwie był jedyny akcent Bożego Narodzenia. Po liturgii ognia, poświęcenia ognia, które tam odbywa się właśnie Boże Narodzenie, nie w Wielką Sobotę czy Wigilię Paschalną, następuje msza święta i właściwie koniec. Bez uroczystych posiłków.
Kolęd też nie było?
Bez uroczystych posiłków, bez kolęd. Chociaż koncert pieśni półgodzinny po liturgii był. Ale nie były to kolędy w naszym wydaniu, nie było opłatka.
Stajenki, włók.
Stajenka była na zewnątrz, pod palmą. Śnieg z waty. Także bardzo indyjska stajenka. Natomiast sam Dzień Bożego Narodzenia właściwie niczym szczególnym się nie odznaczał. Obudziłem się, chciałem celebrować mszę świętą, kościół zamknięty. Siostry zakonne sprzątają podwórko, ktoś tam prasuje. Właściwie święta minęły. Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia. Zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, Wielkanoc celebrują bardzo uroczyście. Zasadniczo już od Wielkiego Czwartku. Celebry są długie, uroczyste, pełne śpiewów, pełne oddziaływania także na emocje poprzez rozpalanie ognia i dorzucanie do niego węgla, którym zadymi się cały kościół na znak żałoby po Chrystusie. Poprzez uroczyste pogrzebanie krzyża, dosłownie pochowanie krzyża, złożenie go w całun i złożenie w ołtarzu, aż do ogłoszenia zmartwychwstania. Święta rzeczywiście, celebracje niesamowite, u nas niespotykane.
Czy w świętach jest także akcent kładziony na rodzinę, na przeżywanie rodzinne świąt? Czy to jest bardziej tylko przeżycie duchowe?
Myślę, że co prawda nie miałem okazji uczestniczyć w życiu rodzinnym. Dom, w którym mieszkałem, był, powiem sobie, konwiktem, czyli miejscem dla studentów. Ale myślę, że tak. Dlatego, że w kościele pojawiają się całe rodziny, a rodziny są liczne. Wystoją w tym kościele chociażby Wielki Piątek 8 godzin i potem wspólnie wracają do domu. I myślę, że na tym się nie kończy. Myślę, że to świętowanie, celebrowanie, chociażby czytanie Pisma Świętego, które jest też elementem wspólnym z żydowską Paschą, jest obecne. Co ciekawe, u chrześcijan świętego Tomasza trzeba zwrócić uwagę na ich posty. Posty niesamowicie restrykcyjne, wręcz dla człowieka z Europy niemalże niemożliwe. Przed Bożym Narodzeniem 4 tygodnie i 40 dni przed Wielkanocą. Chrześcijanie świętego Tomasza nie jedzą mięsa, nie jedzą produktów mlecznych zasadniczo, więc stają się nie tylko wegetarianami na ten czas, ale wręcz weganami, większość z nich. Doświadczenie piękne, acz trudne.
Czy chrześcijanie poszczególnych obrządków raczej starają się zakładać rodziny, małżeństwa tylko w swoim gronie, czy małżeństwa mieszane są popularne?
Z małżeństwami w Indiach jest bardzo ciekawie. Są grupy chrześcijan, którzy żenią się i za mąż wychodzą tylko i wyłącznie w obrębie swojej własnej, już nie tylko religii, ale wyznania. Są to tak zwane obrzędy knanaja, które niemalże wszystkie denominacje chrześcijan posiadają. Ale są także popularne małżeństwa mieszane, aczkolwiek chrześcijańskie. Czyli powiedzmy sobie, pan młody z kościoła syromalankarskiego ma prawo pojąć za żonę panią młodą z kościoła syromalabarskiego. Raczej nie stosuje się, nie praktykuje się małżeństw hinduistyczno-chrześcijańskich albo muzułmańsko-chrześcijańskich czy muzułmańsko-hinduistycznych. Z małżeństwami jest o tyle ciekawie, że są one kojarzone. Powiedzmy sobie, biorąc do ręki niedzielną gazetę, czy to religijną, czy zwykłą państwową The Hindu albo The Times India, możemy znaleźć tam mnóstwo stron z ogłoszeniami. Przykładowo, rodzice Paula lat 32 poszukują dziewczyny wykształconej, ładnej, dobrze urodzonej w wieku do 25 lat. Oferty można składać pod numerem telefonu i podany numer telefonu. I tak mamy tych ogłoszeń setki, czy nawet tysiące czasami. I to jest wielki biznes rodzinny. Rodziny przyszłych małżonków spotykają się najpierw bez ich obecności, uzgadniają warunki przekazania pani młodej panu młodemu, co jest niejednokrotnie dla rodziny pani młodej czasami jednoznaczne z pozbawieniem się wszelkich majątności. No i sami przyszli małżonkowie widzą się tak 2 tygodnie przed zaręczynami. Pierwszy raz, drugi raz może jeszcze w międzyczasie, później zaręczyny w kościele, a później za miesiąc ślub. Hindusi mówią, tak musi być, a miłość przyjdzie z czasem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Hanna Honisz, moim gościem był ksiądz dr Mateusz Potoczny.
Dziękuję bardzo.
Audycję o syryjskich chrześcijanach świętego Tomasza w Indiach przygotowało Radio Plus Opole. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.